Tu Igor Bielobradek i zapraszam na 15 odcinek podcastu Rozmowy B2B. Jesteś marketerem i szukasz wskazówek, jak prowadzić skuteczny marketing B2B? Zapraszam do wysłuchania kolejnego wywiadu z praktykiem biznesu. Drodzy słuchacze, witamy Was w kolejnym odcinku Rozmów B2B. Dzisiaj będziemy mówić o LinkedInie jako najważniejszym medium społecznościowym dla marketingu B2B. W sposób oczywisty powiązanie informacji o osobach wraz z informacjami o ich stanowiskach i firmach, w których pracują, plus konsumpcja, interakcja związana z merytorycznymi treści zamieszczanymi na LinkedInie tworzy idealne środowisko do działań właśnie marketingu B2B. I też nie należy się dziwić, że cały model biznesowy LinkedIna jest oparty o sprzedaż nam, marketingowcom, narzędzi wspomagających nas w dotarciu i skutecznym zaangażowaniu naszej grupy docelowej, czyli właśnie użytkowników LinkedIna. LinkedIn zresztą stale rozwija wachlarz tych narzędzi i przypomnę, że stosunkowo niedawno, to bodaj się stało w zeszłym roku, pojawiła się możliwość stosowania w modelu self-service takich narzędzi jak Sponsor Update, czyli możliwość wyświetlenia update'u z naszego profilu firmowego dowolnie wybranej grupy docelowej, czy też InMail. Chodzi o możliwość wysyłania InMaila, czyli tych wewnętrznych wiadomości w LinkedInie, do dowolnie wybranej grupy. Wcześniej na polskim rynku przynajmniej te możliwości były ograniczone i dostępne tylko za pośrednictwem agencji, a teraz właściwie każdy z nas może je zrealizować, posługując się kartą kredytową. Należy również wspomnieć o takich narzędziach jak LinkedIn Elevate, czyli LinkedInowemu rozwiązaniu do employee advocacy. Chodzi o to, aby ułatwić naszym pracownikom czy naszym współpracownikom dzielenie się informacji, które są tworzone i publikowane przez firmę. Jest oczywiście LinkedIn Pulse, czyli możliwość publikacji dłuższych artykułów poszczególnych ekspertów z firmy. Jak przydatne może być posiadanie takiego rozpoznawalnego eksperta w firmie i jaką rolę w marketingu może on odegrać? O tym wielokrotnie mówiliśmy już w naszym podcaście. Ja zresztą napiszę osobny artykuł na blogu, który będzie podsumowywał i odsyłał do tych narzędzi stricte marketingowych. Natomiast dziś chcieliśmy porozmawiać z gościem naszego podcastu, czyli z Piotrem Mrozińskim z LinkedIna.
Cześć, witam serdecznie, Piotr Mroziński, LinkedIn tutaj.
O narzędziu, które na pierwszy rzut oka, przynajmniej w moim odczuciu, no nie jest skonstruowane chyba z myślą o marketerach, czyli o LinkedIn Sales Navigator. Natomiast Piotr chciałby nas przekonać, że ono może być, a nawet powinno być używane właśnie przez marketerów do celów marketingowych. I myślę, że tutaj stanowisko Piotra, jak sam siebie opisuje na LinkedInie, Rainmaker, jest chyba odpowiednim do tej dyskusji, którą tutaj wywołamy. A w dyskusji będzie mnie wspierał Wiktor Łyczko z generujlidy.pl, którego już wszyscy znacie. Witam Cię, Wiktorze.
Witam Was i witam słuchaczy.
No dobrze, to po pierwsze chcielibyśmy porozmawiać z Piotrze z Tobą, na jakie potrzeby odpowiada Sales Navigator, patrząc na to narzędzie z punktu widzenia marketingu, na które te pozostały zestaw narzędzi tworzony czy oferowany przez LinkedIna stricte dla marketingowców nie odpowiada. Czyli co jest takiego w tym narzędziu, o którym będziemy rozmawiać, czego nie dają te pozostałe elementy oferowane przez LinkedIn?
Cześć, więc wiesz, to jest może tak, zanim przejdziemy do narzędzia jako takiego, skupmy się na trochę szerszym środowisku i na trochę szerszej wizji tego, co robimy. Więc jeżeli pomyślimy sobie, że w marketingu i w sprzedaży gramy do tej samej bramki, jesteśmy jednym zespołem, chodzi o to, żeby wygrać, to mamy w swojej gamie jakby jakieś narzędzia, które pozwalają nam to zrobić, które wpływają na to, że jesteśmy w stanie gdzieś osiągnąć ten goal. I w tym momencie, jeżeli przyjmiemy sobie, że sprzedawca, użyjmy tutaj futbolowej analogii, jest naszym napastnikiem, a marketing grałby w pomocy, wtedy działania marketingu, jakie pojawiają się w środowisku socialowym, mają doprowadzić do tego, że ta piłka znajdzie się w bramce drużyny przeciwnej. I teraz Sales Navigator sam w sobie, on nie jest narzędziem typowo dla osoby z marketingu. nie da marketingowcowi ogromnego zasięgu, czy nie da marketingowcowi możliwości wysłania ogromnej kampanii e-mailowej, tak jak w przypadku to narzędzi, które możesz gdzieś tam nabyć stricte marketingowych. Natomiast da handlowcom możliwość bezpośredniego kontaktu jeden na jednego z potencjalnym klientem, a marketingowiec pozwoli im zamknąć w jakiś sposób to całe koło social selling czy inbound marketingu.
Okej, okay, to może, żeby szczególnie ci słuchacze, którzy nie posługiwali się Sales Navigatorem, może nakreślmy, w jaki sposób tak technicznie to narzędzie działa. Ja postaram się wylistować, czy omówić te takie najważniejsze funkcjonalności. Piotrze, popraw mnie, jeżeli gdzieś popełnię błąd. O ile dobrze rozumiem, Sales Navigator to jest takie narzędzie, które pozwala obserwować strumień informacji, ale nie osób, z którymi jestem powiązany jako profil na LinkedInie, tylko osób wyselekcjonowanych, które w jakiś sposób zawężę, czy to są konkretne osoby, czy osoby spełniające jakieś kryteria, czy osoby z konkretnych firm, czyli mogę obserwować, co osoby, które mnie interesują, chociaż nie jestem z nimi zlinkowany, robią na LinkedInie. Czy dobrze to rozumiem?
Dokładnie tak, nawet szerzej. Najpierw możesz je znaleźć. I teraz jak pomyślisz o tym, jak wygląda sprzedaż i że chcesz dotrzeć do bardzo specyficznych osób, tak? Już nie interesuje cię 10 tysięcy osób o podobnym profilu, ale interesuje cię ta jedna, dokładnie jedna czy dwie osoby robiące to w danej firmie i potem osoby powiązane. Dokładnie na to pozwala ci Sales Navigator. Znaleźć wśród tych wszystkich użytkowników, jakich mamy na LinkedInie, nam jest ich bodajże 460 milionów obecnie, precyzyjnie osoby, z którymi chcemy rozmawiać. I teraz w momencie, kiedy ich znajdziesz, jesteś w stanie dowiedzieć się czegoś więcej o nich, czyli zobaczyć ich profil, zobaczyć, co tak naprawdę robili, tak? Czy macie coś wspólnego. A później idziesz dalej, bo mając już świadomość, kim są te osoby, wiedząc, co macie wspólnego, zaczynasz słuchać. I cały proces sprzedaży tak naprawdę opiera się o słuchanie, niezależnie gdzie go robimy. I to samo daje LinkedIn. Ten Sales Navigator pozwala ci zapisać jako leady potencjalne, czy jako osoby, którym jesteś zainteresowany, tych użytkowników, do których chcesz dotrzeć. I w momencie, kiedy oni zaczynają mieć jakąkolwiek aktywność na LinkedInie, czy to dzielą się informacją, czy wypuszczą jakiegoś posta, czy zalajkują jakiś post, albo na przykład zmieniają stanowisko pracy, ty dostaniesz o tym informację. Oni nie będą u ciebie w siatce kontaktów, ty ich nie znasz, nie ma powodu, żeby dodać ciebie jako swoje bezpośrednie połączenie. Natomiast będziesz w stanie zobaczyć to, co oni robią i będziesz w stanie zaangażować się z tą treścią.
A jaki może być przykład tego angażowania? Co konkretnie użytkownik Sales Navigator mógłby zrobić?
Wiesz co, to dam ci przykład bardzo na czasie, że tak powiem. Czyli wczoraj widziałem na LinkedInie, ja oczywiście jestem handlowcem, w związku z tym mam swojego Sales Navigatora, bardzo aktywnie go używam. Wczoraj na LinkedInie widziałem, jak jeden z moich potencjalnych leadów podzielił się informacją o tym, że zagraniczny bank otworzył centrum innowacji. Dla mnie to był sygnał po pierwsze, że ta osoba czymś się podzieliła, w związku z tym ja widziałem, że jest to ciekawa informacja, którą ja mogłem przesłać dalej. Z drugiej strony spojrzałem, kto był odpowiedzialny za to centrum innowacyjności w tym banku, którego dotyczyła wiadomość. Znalazłem tą osobę i wysłałem informację do niej, mówiąc: słuchaj, właśnie widziałem to i to, prowadzące banki na świecie wykorzystują LinkedIna w taki sposób, może powinniśmy porozmawiać. Tak więc z jednej strony wziąłem aktywność kogoś, kto interesował mnie, już będąc gdzieś tam ze mną w kontakcie, a z drugiej strony informacja, którą on się podzielił, pozwoliła mi na to, żeby znaleźć osobę będącą odpowiedzialną za projekt i rozpocząć konwersację na temat, wiesz, kolejnego elementu gdzieś tam biznesowego.
I rozumiem, że element marketingu w tej układance jest taki, że odpowiadając na tą aktywność osoby, którą śledziłeś, mówiąc: firmy robią to tak i tak, odesłałeś tą osobę do istniejącego już materiału marketingowego.
Dokładnie tak. Dokładnie tak. Wiesz, handlowcy nie potrafią generować kontentu. A z drugiej strony cały czas mówimy, że ten proces sprzedażowy w B2B, żeby on miał jakiekolwiek znaczenie i sens w dobie kontentowej, on musi dodawać wartości. W związku z tym ja jestem w sytuacji dość komfortowej, gdzie rozpoczynając rozmowę, ja byłem w stanie powiedzieć: spójrz tutaj, bo tak i tak transformacja cyfrowa czy wprowadzenie social sellingu odbyło się w instytucjach podobnych do siebie. Albo w momencie, kiedy widzę, nie wiem, informację o tym, że polska firma IT zaczyna ekspansję w UK. Tak, jestem w stanie powiedzieć: świetnie, gratuluję, przeczytałem waszą strategię. Spójrzcie, tu i tu mamy depozytorium materiałów, które dotyczą tego, w jaki sposób social selling pomaga firmom wygrywać biznes w UK. Oprócz tego, na przykład, dodając jakieś jeszcze statystyki, które dotyczą, nie wiem, ilości CIO, ich aktywności na LinkedInie i tak dalej. Więc to wszystko pochodzi z marketingu. Ja jestem w stanie zobaczyć event, który gdzieś tam spowoduje u mnie reakcję. Natomiast przekazanie informacji dalej, dodanie tej wartości nie odbędzie się bez marketingu. Tak? Idąc dalej, jeżeli spojrzysz na przykład na to, o czym ostatnio, podczas ostatniej naszej konferencji Sales Connect w zeszłym roku mówiliśmy, gdzie dodajemy Pointdrive do Sales Navigatora. I Pointdrive jest takim depozytorium, nazwijmy to, filmów, wideo, prezentacji, które jest bardzo proste w obsłudze, czyli handlowiec jest w stanie to obsługiwać i używać do komunikacji jeden na jednego. I teraz wyobraź sobie sytuację, że marketing tworzy cały content, tak? Słucham waszych podcastów, więc któryś tam wcześniejszy był o drodze contentowej i całej mapie. I teraz ja rozpoczynam konwersację z określoną osobą u mojego klienta. I teraz on mi mówi o tym, że jest zainteresowany tym specyficznym elementem. Nie wiem, jeżeli chodzi o środowisko CIO, ich zaangażowania w Wielkiej Brytanii. Teraz ja dzięki materiałom, które przygotuje mi marketing, jestem w stanie użyć swojego depozytorium, użyć Pointdrive'a i przesłać te informacje do niego. Natomiast mając świadomość, jak on się z tym angażuje. Czyli wtedy działanie marketingowe, które mogłoby się odbywać w skali, odbywa się jeden do jednego. A jako że naszym celem i założeniem tutaj jest zamknięcie sprzedaży i to jest nasz wspólny cel, idziemy w tą samą stronę.
No tak, wątpliwość, która natychmiast w mojej głowie się budzi jako marketingowca, to jest no, pytanie o efektywność tego modelu współpracy, ponieważ przewagą marketingu nad sprzedażą, tak jak ja ją rozumiem, jest to, że co do zasady marketing jest działaniem masowym. Oczywiście są narzędzia, które teraz bardzo precyzyjnie pomagają wysegmentować tą grupę docelową, ale niemniej jednak marketing z definicją jest mówieniem do całej grupy osób naraz, a przez to też jest działaniem efektywnym kosztowo. No bo patrząc na to z punktu widzenia efektywności, poleganie na kanale sprzedawcy jako dystrybucji kontentu, bo jak rozumiem, mówimy o funkcji sprzedawcy jako takim mikrodystrybutorze treści marketingowych. No wydaje mi się jako marketingowcowi dość nieefektywne, kiedy można za pomocą narzędzi i LinkedIna, zresztą wszystkich innych dostępnych obecnie marketerom, no można w sposób bardzo z jednej strony selektywny, ale z drugiej strony masowy i efektywnie kosztowy, no przesłać dokładnie tą samą informację, dokładnie temu samemu kontaktowi, o którym mówimy, czy o którym ty mówiłeś teraz przed chwilą w swoim przykładzie.
Pewnie, że tak. Natomiast są dwie rzeczy. Pierwsza jest, jaki jest cel marketingu, tak? Jak w danej, na czym zależy marketingowi w danej firmie. I teraz w bardzo dużej ilości firm i wszyscy ogólnie to wiedzą, że marketing idzie na wskaźniki, które tak naprawdę nie do końca przekładają się na końcowy efekt biznesowy. I to jest jakby jedna rzecz, tak? Więc jeżeli spojrzymy na to, że marketing poprzez swoje działania chce uzyskać na przykład 100 tysięcy lajków, i na tym się kończy, no to rzeczywiście masz rację, tak? No bo sprzedawca tego nie uzyska. Natomiast jeżeli celem marketingu jest wydobyć z jakiejś kampanii, którą robią, określony cel finansowy, to teraz ja nie mówię: Sales Navigator i Social Selling staje się jedynym twoim narzędziem. Ja mówię: staje się częścią całej twojej strategii. I teraz masz z jednej strony elementy, które pozwalają ci pójść w sposób masowy i zachęcić i ocieplić danego człowieka. Z drugiej strony masz twojego handlowca, który dodaje ci wartość w procesie sprzedażowym, który nawiązuje tą relację z klientem. I znowuż wraca do tego, że chce dodać wartości. W związku z tym, jeżeli ten klient zetknął się już z jakimś twoim materiałem i widzi go jako wartościowy, to wtedy ten handlowiec jest w stanie się zaangażować z nim z drugiej strony i znowuż dzięki twojemu wsparciu dać mu jakąś dodatkową wartość, przez co prowadzi dalszą rozmowę biznesową, przez co doprowadzi do zamknięcia danego biznesu już z transakcji. Bo pamiętaj, że jeżeli marketing działałby tylko i wyłącznie masowo, a nie byłoby osób, które byłyby w stanie doprowadzić do zamknięcia tej sprzedaży, no to część szczególnie tych, powiedzmy, wysoko jakościowo i finansowych projektów mogłaby nigdy nie dojść do końca, nie? Dlatego nie jest to narzędzie, które jest kluczowe w repertuarze marketera. Natomiast social selling staje się projektem, który jest kluczowy w repertuarze firmy. A teraz, jeżeli projekt staje się kluczowy w repertuarze firmy, jedyny sposób na to, żeby tak naprawdę coś porządnego tutaj ugrać, jest połączenie marketingu i sprzedaży. Bo jak wrócisz sobie do samej funkcjonalności na przykład Sales Navigatora, gdzie ja jestem w stanie znaleźć daną osobę, zobaczyć co robi. I teraz jeżeli marketing mnie nie wesprze w momencie, kiedy ja widzę, że ta osoba poszukuje jakiejś informacji i chce mu dać tą konkretną informację, no to cała, jakby cały proces nam się urywa, tak? Bo ja jej nie mam. Teraz z drugiej strony marketing działa swoimi kampaniami i tak dalej, idzie bardzo szeroko, ale ja jako handlowiec, obserwując daną osobę, która ma wpływ na decyzję w mojej firmie, widzę, że poszukuje bardzo specyficznej informacji. Teraz marketing może mieć swoje kampanie i one zawsze mają jakby swoje jakieś kroki i tak dalej, i tak dalej. Ale to, że Kowalski w danej chwili poszukuje informacji dokładnie o tym, a nie o czymś innym, no to w skali też jest bardzo ciężko wychwycić. Więc patrzymy po prostu na jakby dwa końce tego samego kija, które muszą istnieć, muszą współgrać, żeby z tego osiągnął się sukces, tak?
Wydaje mi się, że to jest trochę kontynuacja naszej dyskusji, Wiktorze, jakby jak daleko może w procesie zakupu asystować marketing i w którym momencie jest ten moment, kiedy sprzedawca faktycznie może czy musi wejść z takim kontaktem jeden na jednego. Ja w poprzednim odcinku argumentowałem, że marketing być może całą tą drogę zaspokoić. Rozumiem, że są przypadki, kiedy nie. Natomiast moją wątpliwość budzi, na ile wcześnie ten kontakt ze sprzedawcą powinien rzeczywiście być zainicjowany za pomocą treści marketingowej i na przykład takiego narzędzia jak Sales Navigator, a na ile jednak ten klient powinien trochę specjalnie zostać zostawiony samemu sobie i z treścią marketingową, tak żeby mógł spokojnie i w swoim czasie i rytmie przejść tą drogę samoedukacji.
Moim zdaniem odpowiedź na pytanie, czy warto z tego narzędzia korzystać, czy nie warto z niego korzystać, podobnie jak można zadać takie samo pytanie dotyczące innych narzędzi, kwestia rozbija się o to, czy to się po prostu opłaca. I teraz ja sam przyznam, że z Sales Navigatora korzystam i uważam, że rzeczywiście jest to narzędzie, które w wielu przypadkach może być bardzo przydatne, ale w jakich to powiem za chwilę. Druga, nasuwa mi się takie jedno pytanie z punktu widzenia właśnie tej efektywności działań w kontekście tego, co mówiliście, czyli Igor z jednej strony mówi, że marketing to jest działanie bardziej masowe, ty z drugiej strony pokazałeś sytuację, w której na bardzo wczesnej fazie procesu zakupowego po stronie klienta, właściwie to w fazie budowania świadomości u niego, że Sales Navigator może mu pomóc w biznesie, to ty jako sprzedawca wykonujesz research, to ty jako sprzedawca kontaktujesz się z tym klientem, nawet jeszcze nie wiedząc, czy on będzie skłonny to kupić i w jakim czasie będzie skłonny to kupić. I teraz ja stoję na stanowisku takim, że sprzedawca i jego umiejętności powinny być wykorzystywane maksymalnie do zamykania transakcji handlowych, bo to jest największa sztuka. No i oczywiście tam podgrzewanie i prowadzenie tych transakcji, negocjacje i zamknięcie. Natomiast nie wiem, czy ta wcześniejsza faza właśnie takiego researchu z wykorzystaniem narzędzi, o których rozmawiamy, z wykorzystaniem LinkedIna i Sales Navigatora, czy to jednak rzeczywiście jest efektywne, jeżeli robi to handlowiec. Czy tu nie zaczynamy dotykać takiego tematu, że zaczyna się nam klarować jeszcze jedna grupa, która będzie na styku marketingu i sprzedaży, a właściwie jak już mówimy o tym, to de facto to będzie w ogóle jeden dział, ale będzie też wyspecjalizowana jakaś taka jednostka, która ani nie będzie działała masowo, tak jak robi to dzisiaj marketing, tak jak go rozumiemy, ani to nie będzie sprzedawca, czyli osoba, która prowadzi klienta już one on one i podpisuje umowy, tylko będzie to właśnie osoba, czy osoby, dział, czy jakaś komórka, która będzie wyspecjalizowana do tego, żeby właśnie robić pewien research, taki one on one, i kwalifikować te lidy, kwalifikować, robić taką wstępną preselekcję, no bo do ilu osób ty jesteś w stanie dziennie dotrzeć jako handlowiec? W ogóle średnio ile handlowiec dziennie może wykonać tego typu akcji? No jest to ograniczona liczba, prawda? Marketing może to zrobić zdecydowanie na szerszą skalę.
Pewnie. Ja sądzę, że idealnie akurat się wstrzeliłeś, bo patrzymy tutaj na coś, na funkcję, jak ja bym nazwał ją sales development, tak? Czyli gdzieś tam przedsprzedaż, czy business development w niektórych firmach. Natomiast dokładnie tak. Przy czym funkcja ich też jest troszeczkę inna i też nie powinna być masowo, bo wszystko chodzi o to, żeby ta rozmowa była rozpoczęta w sposób bardzo nieinwazyjny, komfortowy dla obu stron i dodała wartości. I teraz tak, jeżeli spojrzysz sobie na przepływ gdzieś tam sprzedaży i szczególnie przejście pomiędzy sales development a sprzedażą, to rzeczywiście tak, sales development rozpoczyna tą rozmowę i idealnie we wszystkich firmach powinien być dział takiej grupy ludzi, którzy zajmują się tym, żeby właśnie tworzyć te lidy i już te wykwalifikowane lidy przekazywać do handlowców. Nie? I przyjmijmy, że taki dział mamy i teraz ta grupa ludzi używa Sejs Navigatora do tego, żeby właśnie znaleźć tą jedną właściwą osobę, rozpocząć gdzieś tam rozmowę, starać się wyczuć, czy to jest właściwy moment, czy to jest właściwy czas. Nie? Z drugiej strony masz handlowca, który już przejmuje tego leada, tylko w momencie, kiedy on zaczyna pracować i domykać danego deala, no to musimy pamiętać o tym, że to nie jest tylko jedna osoba, która podejmuje decyzję w firmie, tak? Tych ludzi zrobiło się znacznie więcej. Więc on wtedy wykorzystuje tego Sales Navigatora w trochę inny sposób. Znajduje innych graczy w firmie, którzy mogą wpłynąć na jego deala. Patrzy na połączenia i stara się zobaczyć, czy ktoś z jego sieci kontaktów jest w stanie go przeprowadzić i przedstawić. Albo nawet szerzej, patrzy, czy ktoś z jego zespołu, z którym niekoniecznie musi być połączony, jest w stanie go gdzieś tam przedstawić dalej, tak? I tutaj też podam Ci przykład fajny, który akurat słyszałem ze strony klienta, który zdecydował się, że Sales Navigator będzie oczywiście narzędzie dla handlowców, natomiast oprócz tego obejmie tym narzędziem wszystkich, którzy są z kadry kierowniczej, od dyrektora w górę. Dlaczego? Dlatego, że wyszli z założenia prostego. Jeżeli jesteś dyrektorem finansowym w swojej firmie, ty znasz innych dyrektorów finansowych. Razem chodziliście do szkoły, razem byliście na jakiejś konferencji, razem się doszkalacie. Teraz handlowiec u ciebie w firmie, szczególnie jeżeli jest to duża organizacja, nie połączy się z każdym, kto u ciebie pracuje. Ale ty możesz być tym najistotniejszym elementem pozwalającym na dotarcie do dyrektora finansowego po stronie potencjalnego klienta, który wpłynie na zakup danego usługi czy narzędzia. Więc jest taka funkcja TeamLink, która pozwala zrobić dokładnie to. I znowuż opiera się na tym, że nie idziemy w sposób gdzieś tam standardowy, gonimy tego klienta gdzieś tam cold callami i tak dalej, ale próbujemy przez różne etapy w różny sposób dodać wartości i go przeprowadzić, tak? Więc w idealnym świecie całkowicie się z tą zgadzam. Mamy dział Sales Development, który nam funkcjonuje i nakręca i zaczyna pierwsze rozpoznanie. Mamy handlowców, którzy prowadzą danego deala i rozmawiają z ilomaś osobami w danej firmie, a z tyłu mamy marketing, który powoduje to, że każdy punkt dotarcia, każdy punkt dotknięcia danej osoby przez nasz dział sprzedaży do potencjalnego klienta ma wartość
Ale
dodaną.
czy to oznacza, że w tej firmie, o której mówisz, albo w tych firmach, w których wdrażany jest Sales Navigator, zmienia się na przykład systemy prowizyjne albo w ogóle targety dla handlowców i wprowadza się na przykład, ok, od dzisiaj musicie na przykład nawiązać poprzez Sales Navigatora 30 kontaktów tygodniowo nowych, albo musicie zalidować tyle i tyle osób w systemie. Czy to też idzie za tym, jakieś rozwiązanie systemowe?
Nie, oczywiście, że nie, no bo nikt handlowcowi nie będzie płacił za to, że znajdzie sobie 10 osób w internecie,
Płacił
tak?
nie, ale na handlowców często się nakłada targety związane z liczbą spotkań, liczbą odbywanych telefonów, składanych ofert. No za to też im się nie płaci, ale targety się nakłada, żeby ich zmobilizować, że ten kierunek to jest właściwy. I pytanie, czy w tych firmach, w których jest wdrażany Sales Navigator, też zmienia się troszeczkę, no, pojawiają się jakieś nowe KPI-e, czy nie? Czy wszystko zostaje po staremu?
Wiesz co, wchodzisz trochę w obszar motywacyjny i teraz ja nie słyszałem. Natomiast są dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że są firmy, które wprowadziły, nie wiem, długość rozmów telefonicznych minimalna jako target dla handlowca i się okazuje, że handlowiec dzwoni, słucha horoskopu.
Tak,
Nie?
to akurat okej. Okay. To kontrowersyjny KPI.
Tak samo jak ilość spotkań i handlowiec jedzie na spotkanie przez pół Polski tylko po to, żeby się dowiedzieć, że to na pewno nie jest właściwy klient. No,
Tak
mógł
jest.
się o tym dowiedzieć
Tak jest.
znacznie wcześniej, gdyby chciał. Są metryki. Rzeczywiście Sales Navigator ma swoje metryki, które pozwolą zobaczyć zaangażowanie. I LinkedIn przyszedł z czymś takim jak Social Selling Index, co jest tak naprawdę zbiorem czterech metryk, które patrzą na to, jak wygląda Twoje zachowanie na LinkedInie. Czyli pierwsze to jest, jak wygląda Twój profil. Wiadomo, że jeżeli Twój profil nie wygląda jakoś interesująco, nie wygląda w sposób, który wzbudzi jakiekolwiek zaufanie, bo jest pusty, bez zdjęcia, z jedną linijką, no to interakcja Twoja z potencjalnym klientem no skończy się tylko w jeden sposób, tak? Jej nie będzie. Drugi jest dzielenie się wiedzą i umiejętność dzielenia się tą wiedzą, tak? Czyli w momencie, kiedy staramy się czymś podzielić, napiszemy jakiegoś bloga, prześlemy dalej, albo zareagujemy na to, że ktoś coś przesłał. I tutaj też mamy gdzieś tam od zera do 100 punktacji. Kolejnym jest Twoja sieć kontaktów. I teraz Twoja sieć kontaktów w znaczeniu osób decyzyjnych, czyli my tutaj patrzymy na poziom od dyrektora wyżej. Tak? I później jeszcze wyszukiwanie, i teraz to, jak prowadzisz wyszukiwania w Sales Navigatorze, też kierując się od dyrektora wyżej. I to daje nam jakąś metrykę. I teraz to, co my zaobserwowaliśmy, pracując obecnie chyba z ponad 10 tysiącami firm na całym świecie, które używają Sales Navigatora, jest to, że im wyższy jest ten Social Selling Index, tym lepsze wyniki sprzedażowe, tym lepsze osiągnięcia ma dany zespół. Tak? Bo jedna rzecz, o której zapomniałem na początku powiedzieć, jest, że zupełnie inne rozwiązania są te, które ta osoba może sobie kupić na portalu LinkedIn i one są bardzo ograniczone w odniesieniu do tego, co my sprzedajemy do firm. I teraz to raportowanie, możliwość wglądu, jak to wszystko wychodzi, no jest tym elementem dodanym, który nam się pojawia i może stać się obszarem KPI-ów.
No to ja mam pytanie podobne, tylko z punktu widzenia marketingowca, bo jak rozumiem, namawiasz nas, Piotrze, aby to narzędzie, czyli Sales Navigator, był co najmniej współfinansowany przez dział marketingu, tak? Dobrze to rozumiem?
No, zakładamy, jeżeli spojrzymy na budżety firmowe, to oczywiście budżet marketingu zazwyczaj jest największy, więc sądzę, że social media jako takie bardzo często są częścią budżetów marketingu, więc social selling też powinien być. Tak.
No dobrze, okej. Okay. No to jeżeli tak, to w jaki sposób pomóc wykazać marketingowcom skuteczność tego narzędzia? No bo jeśli chodzi o samą konsumpcję treści, no to marketing już zdołał jakąś metodologię wypracować, czyli patrzymy, kto konsumuje treści. Pobieramy jego dane osobowe, generujemy lidy, przekazujemy do sprzedaży i patrzymy, co z tego wyszło, tak? I tutaj budujemy jakieś związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy marketingiem i sprzedażą. Natomiast w jaki sposób marketingowcy mogą użyć, czy jakich argumentów mogą najpierw użyć, a potem w jaki sposób wykazać, że wydanie budżetu na media społecznościowe w ten sposób jest rzeczywiście dobrym pomysłem?
Wiesz co, spójrzmy na to, może w jaki sposób wykazać, że jest to dobrym pomysłem, a potem jak to uzasadnić. Więc jeżeli chodzi o wyniki, najprostszą sprawą jest zwrot z inwestycji, tak? Zwrot z poniesionej złotówki, którą przeznaczasz na Sales Navigatora versus tego, ile deali i jakie revenue osiągnie się z tego na końcu. Tak? To jest jakby najbardziej istotna metryka, jaką każdy dział tak naprawdę w firmie, niezależnie co robi, powinien się posługiwać. Z tego, co ja włożę, z tego, czym ja się zajmuję, jakie ma to przełożenie na wynik końcowy w postaci revenue dla firmy. I teraz, jeżeli to, no to wtedy pokazanie twojego wpływu na to znacznie się zmienia. Do tego dochodzi czas, jaki jest potrzebny do zamknięcia danego deala. Marketing jest w stanie powiedzieć, że jest, dodaje wartość i pozwala przyspieszyć ten okres, jaki jest potrzebny na zamknięcie tego deala. Jeżeli chodzi o przekonanie z kolei, że marketing powinien gdzieś tam funkcjonować.
To przepraszam, przerwę ci, bo jeszcze do tego wątku. No bo znowu w przypadku takiej, nazwijmy to, tradycyjnej konsumpcji treści, no to porównanie danych następuje na poziomie rejestracja na treść, content, wydarzenie i tak dalej, jest przechwytywana przez system do automatyzacji marketingu i potem porównywana z danymi sprzedażowymi w CRM-ie. W jaki sposób dane mogą przepływać od tego narzędzia social selling do systemu CRM-u, tak żeby móc wykazać tą koincydencję w tych zdarzeniach. Czyli nastąpił kontakt poprzez nawigatora, po czym mamy fakturę na koniec, która prawdopodobnie z tego wynikała.
Wiesz co, to jest tak, w zależności od tego, jaki masz CRM, jeżeli jest to Salesforce, a w niedługiej przyszłości Dynamics, jest to dość mocno zautomatyzowane. Jesteś w stanie tutaj w bardzo szybki sposób to nakreślić. Dochodzą nam inne CRM-y, ja już nie pamiętam, na pewno Sugar CRM, na pewno HubSpot i kilka innych, w których też będzie jakaś tam współwidoczność. Plus handlowiec i istota CRM-u jest taka, że handlowiec powinien w tym utrzymywać jakieś informacje, tak? Więc w momencie, kiedy dana akcja, dana aktywność zostaje wykonywana w procesie sprzedażowym na danym człowieku, handlowiec powinien oznaczyć tą osobę w CRM-ie. Więc później pokazanie ROI jest w ogóle bardzo proste. Idąc nawet całym jakby tokiem, tak? Że w momencie, kiedy klient, jakiś klient wpada na którykolwiek z waszych materiałów poprzez gdzieś tam marketing automation. Marketing automation prowadzi go do pewnego momentu. Natomiast dalej nie wiesz dokładnie, kim jest ta osoba, albo ta osoba znowuż nie jest na tyle otwarta, żeby z tobą się zaangażować. Ale trafia do handlowca i teraz handlowiec jest w stanie zobaczyć, że na przykład dzięki Sales Navigatorowi przez kogoś może zostać przedstawiony. Albo nawet wysłać bezpośrednią wiadomość do tej osoby, ale już nie gdzieś tam ogólnikową, albo bardzo precyzyjną, tak? I nawiązać tą rozmowę, to wtedy masz wykazanie całego procesu. A dzięki temu, że ta osoba zetknęła się i przeszła przez i marketing automation, i bezpośrednio miała kontakt właśnie z handlowcem w Sales Navigatorze, ten proces może być znacznie krótszy. Więc nie jest niczym zadziwiającym, na przykład, jeżeli firmy inwestują, powiedzmy, na poziomie nam 30-50 tysięcy euro w działania, które mają na Sales Navigatorze, a na koniec roku widzą z tego 10-krotny czy tam 8-krotny zwrot. Są oczywiście sytuacje, gdzie ten zwrot jest 10-tysięczny, no ale to są firmy, powiedzmy, które pracują w środowisku bardzo przemysłowym, gdzie wiesz, w skali roku zamykasz jednego, dwa, trzy deale i one mają ogromną wartość, tak?
Ja chciałbym się jeszcze dowiedzieć, zakładamy, że mamy teraz słuchaczy, którzy stwierdzili, to brzmi całkiem nieźle, rzeczywiście znam LinkedIna, tam być może Sales Navigatora też kiedyś odpaliłem, tam okres 1 miesiąca jest free, może nie odpaliłem, generalnie kupuję koncepcję, to jak ty jako osoba, która wdrażała już tego typu rozwiązania, co byś zarekomendował, czyli co należy krok po kroku zrobić w firmie, która jest zainteresowana wdrożeniem Sales Navigatora, żeby to było wdrożenie, które skończy się sukcesem, a nie fiaskiem? Czy proponujesz zrobić to w modelu na przykład jakiegoś pilota, gdzie wyodrębnia się pewną grupę handlowców i na nich się prowadzi pewne działania przez miesiąc, dwa, trzy, cztery, pięć? Czy od razu uważasz, że należałoby w całej organizacji, we wszystkich możliwych działach, które sensownie mogłyby do tego być podpięte, od razu należałoby z grubej rury wejść. Co byś proponował z doświadczenia, od czego to zależy, jakie byś kroki zaproponował firmom, osobom, które chciałyby wdrożyć takie rozwiązanie?
Wiesz co, ja nie jestem wielkim fanem rewolucji, więc nie powiedziałbym, że od razu dla wszystkich i wszędzie i zostawiamy wszystko inne i idziemy tylko w sensie nawigatora. Bo to może się źle skończyć dla dwóch stron. Ja cenię sobie swoje relacje biznesowe i cenię klientów, z którymi pracowałem przez lata, tylko i wyłącznie dlatego, że zawsze jest gdzieś tam ta otwartość i staramy się spojrzeć na to, żeby to dopasować i wkomponować, żeby przyniosło określone efekty. Więc ja jestem wielkim fanem pilota. I teraz pilot, żeby on miał sens, on musi mieć tak naprawdę dwie rzeczy. Pierwsza, no właściwie trzy muszą się wydarzyć. Pierwsza, na LinkedInie musimy wiedzieć, że mamy właściwych ludzi, z którymi chcesz porozmawiać. Tak? I teraz znowuż, przez to, że gdzieś tam zaczynamy razem pracować, przez to, że patrzymy długofalowo na naszą relację, my jesteśmy w stanie ci dostarczyć takich danych. Tak, dzisiaj na przykład dostałem raport przygotowany dla jednego z banków, który szuka w kierunku private bankingu, że mamy chyba 146 tysięcy osób, które potencjalnie mogą być klientem dla private bankingu. Tak? I oczywiście odpowiednio wyselekcjonowanych i tak dalej, i tak dalej. Więc my jesteśmy w stanie pomóc ci określić, czy tych ludzi mamy. Teraz przyjmując, że mamy, patrzymy na to w skali twojej organizacji, jak duża musiałaby być grupa biorąca udział w pilocie, żeby osoby, które są odpowiedzialne za dany pion czy za daną organizację, zwróciły na to uwagę. Co ja dlaczego o tym mówię? Bo zdarza się tak, że masz na przykład 200 handlowców i teraz mówisz, to ja zrobię pilota na grupie 5. I teraz robienie pilota na grupie 5 nic ci nie daje. Nie jest to wymierne w żaden sposób. Nie daje ci przeglądu sytuacji, nie daje ci przeglądu zaangażowania, nie daje ci przeglądu, nie wiem, szybkości, wpływu na deala, ROI itd., itd. Więc jeżeli chcesz zrobić pilota, zrób go z sensem. 50% na przykład twojej organizacji. Tak? Zakładasz, że robisz 50%, bo nie wszyscy będą używali, masz wtedy szansę przekazania tej licencji z jednej osoby na drugą. Z drugiej strony 50%, jeżeli przyniesie ci jakieś wyniki, no to to są wyniki już znaczące. Jest to, jako dyrektor sprzedaży, jesteś w stanie z czymś iść na zarząd. Tak? Jesteś w stanie powiedzieć, słuchajcie, zrobiliśmy to, takie mamy wyniki. Jak zrobisz to na 5-10 osobach, to do nikogo z tym nie pójdziesz, bo to nie ma znaczenia. I trzeci element, który gdzieś tam ma znaczenie, to jest czas. I teraz, jeżeli pracujesz na dealach, które potrafią być pomiędzy 6 a 9 miesięcy. I teraz chcesz zrobić sobie pilota, który będzie miał 3 miesiące i chcesz w nim wykazać wpływ na revenue, no to jest bez sensu. Nie, bo to ci nic nie pokaże. Jeżeli chcesz pokazać, że w 3 miesiące zbudujesz pipeline, super. Natomiast jeżeli chcesz, żeby wynikiem tego była zakończona jakaś transakcja, a twój deal jest pomiędzy 6 a 9 miesięcy, no to pilot musi trwać między 6 a 9 miesięcy. Tak? Idealnie z tego, co ja widzę, z tego, co ja miałem doświadczenia wśród klientów i te piloty, które były najlepsze, były na zasadzie właśnie 50 do 60% składu, bo tutaj mówię o zarówno handlowcach, jak i ten sales development i okres 6 miesięcy. I teraz były przypadki, kiedy po tym okresie stwierdzaliśmy super i teraz zaczynamy rewolucję. Tak? Widzieliśmy doskonałe wyniki, doskonałe przełożenie na targety sprzedażowe, widzieliśmy zaangażowanie, widzieliśmy skrócenie czasu. No i rozpoczynamy rewolucję i teraz każdy będzie to miał w organizacji. A widziałem też przypadki, kiedy po tym okresie stwierdzaliśmy, wiesz co, najlepiej spisuje się to tylko i wyłącznie w tej dywizji na chwilę obecną. Inne nie przynoszą oczekiwanego rezultatu, nie wiem, chłopaki się nie przestawili na internet, wolą cold call'e. I po tym pilocie decydujesz jasno, że angażujesz się z LinkedIn na dłuższy okres czasu w określonej grupie. I może być to rewolucja i dość często się zdarza, że rzeczywiście wchodzimy bardzo szeroko, a może się zdarzyć, że zmniejszamy tą liczbę, ale wiesz, że idziesz we właściwym kierunku.
A powiedz mi, jakiej wielkości firmy mogą liczyć na wsparcie wasze przy wdrożeniu, a poniżej których parametrów, nie wiem, czy to jest wielkość firmy, zatrudnienia, czy liczba licencji, muszą te firmy jednak rozmawiać na przykład z jakimiś firmami doradczymi, nie wiem, czy wasz model biznesowy zakłada support dla każdej firmy, od startupów i mikroprzedsiębiorstw po korporacje, czy gdzie jest ta linia?
Wiesz co, więc to jest tak, że mamy jakieś tam modele, ja nie chciałbym dokładnie mówić o ilościach, natomiast w założeniach im większe grupy gdzieś tam docelowe i większe grupy, które posiadają licencję, tym łatwiej jest się nam zaangażować. Jakby to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że na pewno nie zostawimy nikogo samego. Tak, wiadomo, że jeżeli masz tam dwóch czy trzech handlowców, no to idziesz w ten kanał online i tam kupujesz. Natomiast jeżeli ta grupa już zaczyna się robić 5, 10, troszeczkę więcej, to na pewno nie zostawimy cię na pastwę losu. Tak? Na pewno będzie ktoś, kto z tobą pracuje, gdzieś tam się z tobą.
Czy to jest opieka w języku polskim, czy to jest opieka w języku angielskim?
Wiesz co, w większości w języku angielskim. Natomiast to też zależy, tak? Sytuacja się bardzo dynamicznie zmienia, więc może się okazać, że będzie to dość szybko opieka w języku polskim. Może się tak okazać, że na przykład klient jest z tak niszowego obszaru, że ja stwierdzę, że nie, bo ten klient musi zostać ze mną, bo ja się jestem w stanie bardzo dużo nauczyć. I pomimo tego, że jest to bardzo mała organizacja, nagle ma, wiesz, opiekę, która tak naprawdę przysługuje tylko wybranej grupie klientów.
Okej. Okay. Moje ostatnie pytanie dotyczy treści, bo skoro jesteśmy przy marketingu, przy content marketingu, B2B marketingu, to nie można zapominać o treściach. No, Sales Navigator i w ogóle LinkedIn są narzędziem. A teraz, jakie z Twojego doświadczenia treści właśnie powinny być publikowane na LinkedInie i w jaki sposób można całe to narzędzie wykorzystać? I jakie treści sprawdzają się najlepiej? Jaki rodzaj treści?
Parafrazując Twoje pytanie, mam nadzieję, że zgodnie z Twoją intencją, Wiktorze, jakie treści są najbardziej pomocne sprzedawcom w nawiązaniu tego
choć,
pierwszego
choć nie kontaktu? Tylko tego pierwszego, bo mi chodzi, no pierwszy to okej, okay, ale przecież tam też mogą być dystrybuowane treści w późniejszej fazie cyklu zakupowego klienta, pewnie nie tylko te, które inicjują kontakt, ale okej, okay, te też również są istotne.
Pewnie, więc ja powiem dość ogólnikowo, wszystkie te, które dodają wartość dodaną, które rozwiązują jakiś problem albo pokazują, jak go rozwiązać. Nie? No bo wiesz, odpowiedzieć, że treści krótkie albo długie, no nie do końca tak. Wiemy, że przesłanie jeden do jednego, czy case studies, czy informacji powoduje to, że ta osoba nie otrzymuje ich od loga, a otrzymuje od konkretnej osoby, więc zaangażowanie też jest znacznie wyższe, tak? Bo nie chcemy rozmawiać z logiem, chcemy rozmawiać z człowiekiem. No i teraz jeżeli ty jako firma wypuszczasz dwustronicowe case study, no to prawdopodobieństwo, że ja je przeczytam całe, jest niewielkie. Natomiast jeżeli ty jako handlowiec, który ze mną rozmawiasz, mi mówisz, słuchaj, znalazłem dla siebie dane case study, spójrz na nie, no to prawdopodobieństwo, że je przeczytam, jest znacznie wyższe.
W takim razie, drodzy słuchacze, to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was na dzisiaj. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Dziękuję naszemu gościowi, Piotrowi Mrozińskiemu z LinkedIna. Jeżeli będziecie mieli więcej pytań, zachęcamy do kontaktu, zaczepienia Piotra oczywiście na LinkedInie lub ewentualnie zadania pytań pod wpisem zawierającym nasz podcast. Dziękuję również Wiktorowi i cóż, do usłyszenia.
Bardzo
za
dziękuję,
dwa
do usłyszenia.
Dzięki wielkie, do usłyszenia.
Wysłuchałeś podcastu Rozmowy B2B. Wszystkie odcinki na stronie b2b-marketing.pl oraz w iTunes.